Mówi Pary Szeref i 2 maja 2008 roku. Witają Państwa Anna Bernhardt, Agnieszka Kumor, Anna Rzeczycka, Katarzyna Zawicka, Piotr Błoński, Stefan Riger, Piotr Rosochowicz i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, kroniki europejskiej Euranet polecamy Państwa uwadze kronikę filmową, Postscriptum, Eurekę, reportaż z Kaliningradu oraz magazyn z cyklu Mija Tydzień, przygotowany przez Polskie Radio dla zagranicy. Mówi Paryż RFI. Oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Sroga porażka Partii Pracy w wyborach samorządowych w Anglii i Walii. Emisariusze Dalaj Lamy udają się do Pekinu. Francuski pracownik organizacji humanitarnej zastrzelony w Czadzie. Lotnictwo tureckie przeprowadziło kolejne naloty na pozycję PKK w Kurdystanie. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Francuz pracujący dla brytyjskiej organizacji humanitarnej Save the Children został zastrzelony w Czadzie w 4 rano czasu miejscowego. Uzbrojeni napastnicy, specjalizujący się w barykadowaniu dróg i wymuszaniu haraczu, ostrzelali konwój humanitarny, w którym jechał 49-letni Pascal Marligne. Zginął on na miejscu. Składający się z 3 samochodów terenowych konwój humanitarny wyjechał z miejscowości Farhana w kierunku Hair Hadid, 30 km na południe, w niebezpiecznej strefie znajdującej się w pobliżu granicy z Sudanem. Patrol Euforu przybył na miejsce od 15 do 20 minut po zajściu. Kilku żołnierzy pozostało, by zabezpieczyć zonę, w której wciąż przebywają pracownicy organizacji humanitarnych. Pozostali udali się w pogoń za napastnikami. Wiadomość podał AFP podpułkownik Jane Excelos, z którym dziennikarze połączyli się telefonicznie z Libreville. Niestety nie udało się schwytać sprawców zabójstwa. Francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner, mówiąc o akcie ohydnego barbarzyństwa, zarządził natychmiastowe śledztwo. Brytyjska organizacja humanitarna Save the Children ogłosiła tymczasowe zawieszenie swojej działalności w Czadzie. Pascal Marligne był żonaty, miał 2 córki. Mówi Paryż RFI.
W pierwszomajowych wyborach lokalnych w Anglii i Walii Partia Pracy poniosła sromotną klęskę. Jak wynika z jeszcze nieoficjalnych wyników, dzierżący ster władzy lejburzyści uzyskali najgorszy wynik od 40 lat. Partia Gordona Browna uplasowała się dopiero na 3. miejscu, zdobywając 24% głosów, za liberalnymi demokratami 25% i partią konserwatywną, która uzyskała aż 44% głosów. Do rozdziału jest ponad 4000 miejsc w 160 radach w Anglii i w Walii. Partia Pracy straciła kontrolę nad co najmniej 5 samorządami. Prawdopodobnie straci blisko 200 radców miejskich. Wybory te były poczytywane za rodzaj sprawdzianu dla premiera Browna po 1. roku jego rządów. Nie wypadł on dobrze dla następcy Tony'ego Blaira, ale szef większości parlamentarnej i minister spraw europejskich Jeff Hoon zapewnił, że nie ma mowy o żadnym kryzysie i porażka nie wpłynie na stabilność rządu. Część ekspertów jest jednak zdania, że przedłużający się kryzys gospodarczy może doprowadzić do przegranej partii Browna w wyborach 2010 roku. Sam Gordon Brown przyznał, że wyniki czwartkowych wyborów samorządowych są porażką jego partii. Zapewnił jednak, że zrozumiał przesłanie i postara się spełnić oczekiwania społeczeństwa i pomóc mu w pokonywaniu trudności. Lejburzyści wyciągną wnioski i przeanalizują przyczyny klęski. Wyniki wyborów na burmistrza Londynu mają być ogłoszone dzisiejszego wieczora. Konserwatyści oczywiście liczą na zwycięstwo Borisa Johnsona, które przypieczętowałoby ich sukces w terenie. Lejburzyści mają nadzieję, że wygrana Kena Livingstona osłodzi nieco gorycz porażki w wyborach samorządowych. Zdaniem komentatorów wszystko jest możliwe. Obydwaj kandydaci mają silne osobowości, a w kampanii wyborczej bardzo podkreślano ich zalety osobiste, niezależne od programów ich partii.
Mówi Paryż RFI. Emisariusze Dalaj Lamy przybędą w sobotę do Pekinu, by rozpocząć rozmowy z chińskim rządem w sprawie kryzysu tybetańskiego, poinformował rzecznik tybetańskiego rządu na uchodźstwie. Rzecznik rządu tybetańskiego stwierdził w specjalnie wydanym komunikacie, że rozmowy będą miały charakter nieformalny. Emisariusze, wedle komunikatu tybetańskiego rządu, zamierzają wyrazić, cytuję, najgłębsze zaniepokojenie jego świątobliwości Dalaj Lamy dotyczące sposobu postępowania władz chińskich w Tybecie oraz przedstawią propozycje Dalaj Lamy zmierzające do przywrócenia pokoju w tym regionie. Mamy nadzieję, że Chińczycy są gotowi do dyskusji o Tybecie w sposób realistyczny, czytamy w komunikacie. Mówi Paryż RFI, sztafeta ze zniczem olimpijskim przebiegła w piątek bez specjalnych kłopotów ulicami Hongkongu. Był to pierwszy etap wędrówki olimpijskiego znicza po terytorium chińskim. Na trasie zgromadzili się licznie entuzjaści olimpiady w Pekinie, którzy witali ogień olimpijski, wymachując flagami Chin i wykrzykując hasła popierające chińskie władze komunistyczne. Agencje prasowe podkreślają, że chińskie władze dokładają wszelkich starań, by na trasie sztafety nie doszło do incydentów. Sztafeta, w której uczestniczyło 120 sportowców, trwała ponad 7 godzin. Wedle ocen miejscowej policji towarzyszyło jej ponad 50 tysięcy osób. Mimo niezwykle starannie podjętych środków ostrożności nie odbyło się jednak bez incydentów. Do grupy demonstrantów protybetańskich dołączyli obrońcy praw człowieka domagający się prawdy na temat masakry na placu Tiananmen w 1989 roku. Policja aresztowała ponad 20 osób, tłumacząc to troską o ich własne bezpieczeństwo i potrzebą ich obrony przed demonstrantami prochińskimi. 72-letni mężczyzna z transparentem, na którym domagał się podjęcia rozmów chińskich władz z przywódcą Tybetańczyków Dalai Lamą, został pobity przez Chińczyków. Ponad 100 działaczy ruchów prodemokratycznych domagało się wprowadzenia powszechnego prawa wyborczego w tej byłej brytyjskiej kolonii, czyli w Hongkongu. Do 2047 roku w ramach polityki chińskiej jeden kraj, dwa systemy, szef hongkońskiej administracji ma być wybierany przez Radę, mianowaną głównie przez Pekin, chociaż Hongkong zachowuje odrębność administracyjną. W dniach przed rozpoczęciem sztafety władze nie wpuściły na terytorium Hongkongu niektórych działaczy. Aktorka Mia Farrow, która otrzymała zezwolenie na wjazd pod warunkiem, że nie zakłóci sztafety, zapewniła w piątek o swej solidarności z Tybetańczykami i wytknęła Chinom współpracę z Sudanem oskarżanym o popieranie masakr w Darfurze. Mówi Paryż RFI. Specjalistyczne pismo brytyjskie Jane's poinformowało, że wedle informacji przekazanych przez satelity zwiadowcze, Chiny budują nową podziemną bazę morską dla okrętów o napędzie atomowym na południowym wybrzeżu wyspy Hainan. Już w roku 2002 zachodnie służby wywiadowcze sygnalizowały budowę tej bazy, ale dopiero kolejne zdjęcia satelitarne potwierdziły, według Jane's, jej sprawność operacyjną i strategiczną. Mówi Paryż RFI, kamerzysta telewizji Al Jazeera, Sudańczyk Sami Al-Hajj, przetrzymywany od 2002 roku w amerykańskim obozie Guantanamo, został w czwartek wieczorem zwolniony. Informacje te podała jego macierzysta stacja z siedzibą w Katarze. Hajj i dwaj inni Sudańczycy w piątek nad ranem przylecieli na pokładzie amerykańskiego samolotu wojskowego do Chartumu. Kamerzysta od 16 miesięcy prowadził strajk głodowy. Samolotu został wyniesiony na noszach i przewieziono go prosto do szpitala. Mówiąc o warunkach w Guantanamo, Hajj ocenił, że, cytuję, z dnia na dzień jest coraz gorzej, jednak zaznaczył, że strażnicy pozwalają więźniom na praktyki religijne i lekturę Koranu. Według amerykańskich wojskowych Hajj był kurierem zbrojnej organizacji islamskiej, czemu zaprzeczał jego adwokat. Zarzucano mu też przygotowanie nagrań szefa Al-Kaidy Osamy Bin Ladena. Hajj został aresztowany w grudniu 2001 roku przez władze pakistańskie, gdy próbował dostać się do Afganistanu, by relacjonować zbrojną interwencję Stanów Zjednoczonych w tym kraju. Pentagon nie skomentował zwolnienia Hajja, ale jeden z wysokich przedstawicieli Ministerstwa Obrony powiedział anonimowo, że Sudańczyk nie wyszedł na wolność, ale został przekazany sudańskim władzom. Uwolnienia Hajja domagała się organizacja Reporterzy bez Granic, według której amerykańskie władze nigdy nie udowodniły jego udziału w działalności kryminalnej. Mówi Paryż RFI, tureckie samoloty zbombardowały w nocy z czwartku na piątek obozy kurdyjskich separatystów z Partii Pracujących Kurdystanu, PKK, położone w regionie Kandilu w północnym Iraku, podała turecka anatolijska agencja prasowa. W nalotach uczestniczyło w sumie prawdopodobnie kilkadziesiąt odrzutowców tureckich sił powietrznych, które rozpoczęły operację przed północą czasu lokalnego i kontynuowały ją przez kilka godzin, poinformowała agencja Reutersa, powołując się na anonimowego przedstawiciela kurdyjskich władz samorządowych w północnym Iraku. Według informacji ze źródeł wojskowych w operacji wzięło udział co najmniej 30 samolotów, które zbombardowało region oddalony od centrów cywilizacyjnych i większych miejscowości. Lotnictwo tureckie wielokrotnie już dokonywało nalotów na pozycje i kryjówki PKK w północnym Iraku. Ubiegłotygodniowe naloty tureckie spotkały się z krytyczną oceną władz irackich, które uznały je za, cytuję, godne pożałowania. W lutym poza atakami z powietrza armia turecka przeprowadziła także naziemną ofensywę przeciwko kurdyjskim bojownikom mającym swoje bazy w północnym Iraku. PKK jest najradykalniejszym kurdyjskim ugrupowaniem niepodległościowym, działającym w konspiracji, przede wszystkim w Turcji, gdzie mieszka najwięcej Kurdów, a także w Iraku. Turcja oskarża PKK o spowodowanie śmierci 40 tysięcy osób. Stany Zjednoczone i Unia Europejska uważają PKK za organizację terrorystyczną. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy. Agnieszka Kumor i Piotr Błoński.
Defilady pierwszomajowe nie udały się związkowcom, tytułuje swą pierwszą stronę prawicowy Le Figaro. Nie ma w nim nawet wiele ironii, daje się za to wyczuć pewna troska, iż niejako duch w narodzie ginie. Zdaniem pani minister spraw wewnętrznych na ulice francuskich miast wyszło zaledwie 120 tysięcy manifestantów. Zasmuceni tym faktem spójrzmy na wewnętrzne strony dziennika. Rosja rozwija swe wojska u granic Gruzji, to artykuł stałego korespondenta gazety w Moskwie. 1000 dodatkowych żołnierzy wyruszyło, by chronić region Abchazji przeciwko wrogim działaniom, jakie Moskwa przypisuje Tbilisi. NATO bierze stronę Gruzji. Stukot butów żołnierskich słychać w Tbilisi. Fabrice Nudy-Longlois opisuje przybycie posiłków rosyjskich nad granicę z Gruzją. Sojusz Północnoatlantycki ostrzega Moskwę przed podjęciem brzemiennych w skutkach kroków. Jak widać, nie robi to najmniejszego wrażenia na Kremlu. Napięcie gwałtownie wzrosło w regionie, czym mocno zaniepokojona jest Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Jako złą ocenia sytuację Biały Dom. Na te pohukiwania wspólnoty międzynarodowej Moskwa odpowiada, że wysłane posiłki, które zwiększyły do 3000 ilości jej żołnierzy na granicy z Gruzją, to siły pokojowe, mające na celu utrzymanie zawieszenia ognia zawartego w 1994 roku. Rosja nie żywi intencji wywołania wojny przeciwko Gruzji, powiedział szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow we wtorek na konferencji europejskich ministrów spraw zagranicznych w Luksemburgu. Zaraz potem jednak dodał, że to Tbilisi przewiduje rozwiązanie siłowe problemu Abchazji i południowej Osetii. Moskwa twierdzi, że Gruzja dokonuje otwarcie lub w tajemnicy zakupów broni ofensywnej. Obserwatorzy ONZ obecni na miejscu nie odnotowali bynajmniej koncentracji wojsk po gruzińskiej stronie granicy. Stawką są zbliżające się wybory powszechne w Gruzji, zaś w Rosji bliskie przekazanie władzy przez Putina Miedwiediewowi. Z jednej strony Kreml nie przetrawił jeszcze obietnicy dołączenia w dalekiej perspektywie do Sojuszu Północnoatlantyckiego, jaką Tbilisi uzyskało na ostatnim szczycie NATO w Bukareszcie. Rosja czuje się w ten sposób osaczona przez NATO. Z drugiej strony obserwatorzy są zdania, że na tydzień przed oficjalnym przekazaniem sterów prezydenckich na Kremlu niektórzy wojskowi mogą próbować wymusić na przyszłym szefie państwa rosyjskiego bardziej antyzachodnie stanowisko. Putin, który zasiądzie w fotelu premiera, już zapowiedział, że bronić będzie rosyjskich interesów w Abchazji, pisze Fabrice Nudy-Longlois. W Tbilisi Saakaszwili próbuje zjednoczyć społeczeństwo wokół dyskursu nacjonalistycznego. Odbywające się za 3 tygodnie wybory parlamentarne będą decydujące dla jego politycznej przyszłości. 27 lat spędzonych w więzieniu za niewinność. To Liberation opisuje najnowszą aferę w Stanach Zjednoczonych. Skazany w roku 1981 na dożywocie James Lee Woodard został właśnie uniewinniony na podstawie testów genetycznych. 27 lat dzieli te dwa zdjęcia. Po lewej młody człowiek skazany przez sąd w Teksasie za rzekomy gwałt i morderstwo przyjaciółki. Po prawej ten sam człowiek, 55 lat w czasie procesu w Dallas, który całkowicie oczyścił go z zarzutów. James Lee Woodard to 216 skazaniec uniewinniony w wyniku testów DNA. 18 w samym hrabstwie Dallas. Woodard zawdzięcza wiele swojej własnej nieustępliwości i systemowi wprowadzonemu przez prokuratora dystryktu Craiga Watkinsa. System Innocence Project zezwala studentom prawa na sprawdzenie przebiegu procesu, co do którego istnieje podejrzenie niesłusznego oskarżenia. Libération drobiazgowo opisuje walkę skazańca o uniewinnienie. W istocie to gotowy scenariusz filmowy. Prawo przyznaje w takich wypadkach 50 000 dolarów za każdy rok więzienia spędzony za kratkami. Tyle, że państwo pobiera z tej sumy 43-procentowy podatek, uściśla Natalie Retzel, dyrektorka Innocence Project w Teksasie. Niektórzy więźniowie wolą zatem zrezygnować z tej sumy i zaskarżyć amerykańskie państwo o straty moralne z tytułu niesłusznego uwięzienia. Jak uniknąć takich pomyłek, pyta korespondentka Libération Maria Pia Mascaro w Nowym Jorku. Filmowanie przesłuchania, identyfikacja podejrzanych przeprowadzana przez policjantów, którzy nie znają ich rzeczywistej tożsamości, te i inne reformy mogłyby wykluczyć próby wpływania lub manipulowania świadkami.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Le Monde wita dziś fotografią z wczorajszego pochodu w Dakarze, na której jeden z uczestników, dmąc w gwizdek, wznosi ponad głowę pół bagietki. Le Monde zaprasza do lektury wywiadu z nowym, mianowanym w marcu, specjalnym sprawozdawcą ONZ w dziedzinie prawa do wyżywienia, Olivierem de Schutter. Skończyła się era taniej żywności. Płacimy za 20 lat błędów, mówi ten belgijski profesor, były sekretarz generalny Międzynarodowej Ligi Praw Człowieka. Poprzedni sprawozdawca ONZ, Szwajcar Jean Ziegler, zakończył swą 7-letnią kadencję tyleż efektownie, co demagogicznie, określając produkcję biopaliw mianem zbrodni przeciw ludzkości. Ale jego lewacka proweniencja i bezkrytyczny tiermondyzm sprawiały, że jego wypowiedzi traktowano z dystansem, a niektóre budziły oburzenie, jak na przykład porównanie Strefy Gazy do ogromnego obozu koncentracyjnego albo wyrazy poparcia dla Kaddafiego czy dla prezydenta Gbagbo. Nowy sprawozdawca, Olivier de Schutter, nie ma tych obciążeń, ale z góry zapowiada, że zamierza wstrząsnąć instytucją, która go powołała, czyli Radą Praw Człowieka. Zastosuje, mówi, opcję nuklearną, żądając zwołania sesji specjalnej Rady Praw Człowieka. Chodzi o to, by symbolicznie nadać prawom ekonomicznym i socjalnym tę samą rangę, co prawom cywilnym i politycznym, na które zwykło się powoływać, zwołując posiedzenia na temat sytuacji w Darfurze, Birmie czy terytoriach palestyńskich. To, że społeczność międzynarodowa dała się zaskoczyć przez rozruchy głodowe w wielu krajach, jest jego zdaniem niewybaczalne. Od lat, mówi, odzywały się głosy na pustyni nawołujące do wsparcia rolnictwa w krajach rozwijających się. Nie zrobiono nic, by powstrzymać spekulacje na surowcach, dostrzegalną od kiedy po kryzysie na giełdzie inwestorzy zainteresowali się tym rynkiem. Płacimy za 20 lat błędów. Podaż nie nadąża za wzrastającym popytem, a rolnictwo przemysłowe, wymagające dużych nakładów, dochodzi do granic swego rozwoju. Olivier de Schutter gani za to międzynarodowe instytucje finansowe, które przez całe dwudziestolecie lekceważyły konieczność inwestowania w rolnictwo. A reformy narzucane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy skłoniły najbardziej zadłużone kraje, szczególnie w Afryce Subsaharyjskiej, do rozwijania upraw eksportowych i sprowadzania żywności z zagranicy. Stały się więc te kraje bardziej zależne od ruchu cen. Sprawozdawca ONZ sam przyznaje jednak, że zaskoczyła go szybkość, z jaką rozprzestrzenił się kryzys żywnościowy. Ale przestrzega on przed fałszywym rozwiązaniem, jakim byłoby nakładanie plastrów, czyli, jak mówi, rozdawanie żywności bez gruntownej pracy nad przyczynami kryzysu, poprzedzającymi reakcję paniki niektórych rządów. Kryzys potrwa co najmniej do jesiennych zbiorów. Jeśli będą one obfite, temperatura opadnie, ale choroba nie będzie wyleczona. Minęła bowiem era taniej żywności. Zmobilizowano się do działań międzynarodowych, to też myślę, że unikniemy głodu. Należy jednak obawiać się niedożywienia, które ma poważne skutki dla rozwoju nowego pokolenia. Olivier de Schutter nie wierzy w samoregulację rynku żywnościowego. Jest on także bardzo krytyczny wobec biopaliw. W Brazylii, mówi, bioetanol nabrał tak wielkiego znaczenia, że nie sposób się wycofać. Biopaliwa drugiej generacji, produkowane z roślin uprawianych na mało urodzajnych ziemiach albo z odpadów rolnych, są owszem obiecujące, ale wymagają znacznie większych ilości wody. Natomiast ambitne założenia co do produkcji biopaliw w Stanach Zjednoczonych i w Europie są wyrazem nieodpowiedzialności. Produkcja oleju palmowego w Indonezji kosztem lasów albo przetwarzanie w USA 1/4 zbiorów kukurydzy na biopaliwa to czysty skandal. To służy jedynie małej grupce sprawnych lobbystów kosztem podatnika. Wreszcie sprawozdawca ONZ opowiada się za stopniowym zniesieniem dotowania rolnictwa w krajach bogatych. Kraje OECD wydają, mówi, na te dotacje 350 miliardów dolarów rocznie, a na pomoc dla rolnictwa w krajach rozwijających się zaledwie 1 miliard. To hańba. Ale Olivier de Schutter zastrzega, że nie można tego zrobić od razu, gdyż kraje biedne importujące żywność będą musiały za nią płacić drożej. Dlatego powtarza on, że lekarstwem na dłuższą metę nie jest pomoc żywnościowa, lecz pomoc finansowa na rzecz rozwoju rolnictwa w tych krajach.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Brzeczewska.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich Włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde. Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Euronet. RFI z Paryża. Katarzyna Zawicka.
Wielkimi krokami zbliża się przejęcie przez Francję rotacyjnego przewodnictwa Unii Europejskiej. Z tym większą uwagą Europa śledzi jej priorytety. W kręgu tych priorytetów znajdują się kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Kilku z nich, m.in. Polsce, Nicolas Sarkozy zaproponował tak zwane strategiczne partnerstwo. To ogromna zmiana w porównaniu z polityką poprzedniego prezydenta Francji, Jacques'a Chiraca, który popełnił kilka, delikatnie mówiąc, gaf dyplomatycznych. Obawiając się urażenia swego przyjaciela Putina, Chirac hamował również wszelkie próby zbliżenia między Unią a Ukrainą. Nicolas Sarkozy stawia na Europę Wschodnią. Niedawno władze francuskie przedstawiły rządom państw członkowskich oraz rządowi ukraińskiemu pisemną propozycję zacieśnienia współpracy, czyli, jak to ujęto w tej propozycji, zmianę poziomu polityki sąsiedzkiej. Rezultaty tej zmiany Nicolas Sarkozy chciałby przedstawić w czasie szczytu europejsko-ukraińskiego przewidzianego na wrzesień tego roku. Zdaniem Francuzów inicjatywa spodobała się szczególnie Polsce, która od dawna życzyła sobie bardziej otwartego podejścia do sprawy Ukrainy w Europie. Warszawa sugerowała nawet, że łatwiej przełknęłaby Unię dla Śródziemnomorza, gdyby jednocześnie powstała podobna formuła jednocząca wschodnich sąsiadów Unii Europejskiej. Francuskie wschodnioeuropejskie sympatie spotkały się z zadowoleniem zainteresowanych, ale jednocześnie również z niejakim sceptycyzmem jej niektórych partnerów europejskich, np. Holandii, bardzo niechętnie nastawionej do jakiegokolwiek dalszego rozszerzania Unii. Zwolennicy przyłączenia do Unii Turcji zastanawiają się, czy manewr Sarkoziego nie ma na celu udowodnienia, w jak wielkim stopniu Ukraińcy, w przeciwieństwie do Turków, mają prawo czuć się Europejczykami. Niektórzy zastanawiają się również, skąd ta nagła miłość Francji do Ukrainy, skoro jest tyle innych, bardziej palących problemów – stosunki z Serbią i z państwami bałkańskimi, czy polityka wobec Rosji. Moskwa nigdy nie kryła swojej wrogości wobec francuskiego projektu. To prawdopodobnie jeden z powodów, dla których Pałac Elizejski nie wydał żadnej oficjalnej deklaracji dotyczącej francuskiej propozycji. Nie zaspokaja ona zresztą w pełni oczekiwań Kijowa. Francja nie mówi wyraźnie, że Ukraina kiedyś zostanie członkiem Unii. Nie mówi jednak, że nie. Pozostawia otwartą furtkę. Wszystko może się zdarzyć. Po długim okresie pozostawania nieco na uboczu spraw wschodnioeuropejskich, teraz Francja prześciga w swych inicjatywach dotychczasowych głównych obrońców Ukrainy, takich jak Polska czy Austria. Francuski gest w stronę Ukrainy jest tym bardziej istotny, że w czasie niedawnego szczytu NATO w Bukareszcie Francja zgadzała się z Niemcami przeciwnymi planowi akcji zmierzającej do włączenia Ukrainy do NATO. Nowa polityka Sarkoziego zgodna jest z jego wolą zaznaczenia pozytywnego stosunku do prozachodnich władz ukraińskich, wyłonionych po pomarańczowej rewolucji 2004 roku. Jest również próbą naprawienia szkód spowodowanych polityką wschodnioeuropejską Jacques'a Chiraca. Dwustronne umowy o partnerstwie strategicznym mają być wyrazem powrotu Francji do tych państw. Paryż chce zaznaczyć, że nie można Europy Wschodniej i całego jej potencjału zostawić Niemcom i państwom skandynawskim. Jednocześnie stara się zapewnić jak największe poparcie dla planów i inicjatyw, jakie zamierza podjąć w czasie swej prezydencji w Unii Europejskiej. A to przecież nastąpi już za chwilę.
RFI.
RFI.
R.
R.
S.
S.
I.
RFI.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.
Słuchają Państwo Paryża, RFI. Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
W paryskiej Cinémathèque do końca lipca oglądać można wspaniałą wystawę poświęconą Georgesowi Méliès'owi, wielkiemu francuskiemu iluzjoniście, jednemu z pierwszych filmowców na świecie, prekursorowi kina fantastycznego i efektów specjalnych. W latach 1986-1912 Georges Méliès nakręcił ponad 500 filmów, wprowadzając do młodziutkiej wówczas sztuki filmowej magię, oniryzm i często makabryczną ekstrawagancję. Zrewolucjonizował estetykę kina w takim stopniu, jak cyfryzacja rewolucjonizuje ją dzisiaj. Gdyby nie on, być może nie byłoby takich filmowców jak Lucas, Spielberg czy Tim Burton. Georges Méliès, syn zamożnego francuskiego przemysłowca, magią interesował się od wczesnej młodości, ale zajął się nią zawodowo dopiero wtedy, gdy zakupił teatr Roberta Houdin, mistrza iluzji czarnej magii. Początkowo przejął jego sztuki i sztuczki, potem wymyślać zaczął własne, używając do tego różnych dziwnych, mniej lub bardziej przerażających rekwizytów. W Paryżu zasłynął ze szkieletów poruszających się samodzielnie w ciemnościach i z gabloty, w której odcięta ludzka głowa poruszała ustami. Kino zainteresowało się Méliès'em w 1894 roku. Etienne Jules Marais, pionier dekompozycji i rekompozycji ruchu, wyraził życzenie sfilmowania jego zręcznych rąk. Méliès, przestraszywszy się tej nowej techniki, odmówił, ale zrozumiał znaczenie wynalazku. Dwa lata potem w Londynie zakupił swą pierwszą kamerę i zaczął realizować swe pierwsze filmy, w tym słynne Ukrycie damy, które pokazywał publiczności w swym teatrze w Paryżu. Sukces był ogromny. Filmy kręcone były niemal taśmowo, trupa Méliès'a rosła, wzbogacając się zwłaszcza w piękną Jeanne d'Alcy, która najpierw została żoną Méliès'a, a potem gwiazdą kina niemego. W 1897 roku w przestronnym, oszklonym warsztacie w Montreuil pod Paryżem Méliès zainstalował swe pierwsze studio filmowe. Było to w owych czasach najnowocześniejsze studio na świecie. Nakręcił tam setki kilkuminutowych, czarno-białych cudeniek o tytułach wiernie oddających zamiłowanie autora do fantazji i magii. Mężczyzna z głową z gumy, diabeł w zakonie, piekielny kocioł, stara wiedźma. W każdym z tych filmów Méliès pojawia pojawiał się osobiście. Czasami była to rola główna, najczęściej jednak przelotny występ na dalekim planie. Swoje 11-minutowe arcydzieło Podróż na Księżyc nakręcił w 1902 roku. Zaprojektował do niego i wykonał dekoracje, zaangażował dziesiątki statystów, wymyślił historię Królestwa Selenitów zamieszkałego przez bajkowe stwory. Wszystkim się zdawało, że dziełem tym otworzy sobie wrota do międzynarodowej kariery. Zawiózł Podróż na Księżyc do Nowego Jorku i zaczął marzyć o podboju Ameryki. Czasy się jednak zmieniły. Gaumont, Pathé i Eclair masowo produkowały już wtedy seriale, kroniki aktualności i burleski, pokazując je najpierw we własnych salach w Paryżu, a potem na całym świecie. Kino zaczęło odwracać się od fantastyki i skłaniać do realizmu. Méliès tej konkurencji nie wytrzymał. Swe ostatnie filmy nakręcił w 1913 roku. Był już wtedy człowiekiem zrujnowanym i musiał sprzedać zarówno teatr Robert Houdin, jak swe studio produkcyjne w Montreuil. W końcu lat 20. popadł w całkowite zapomnienie. Widywano go jeszcze tylko w holu dworca Montparnasse, w sklepiku z zabawkami i słodyczami. Była to ostatnia rzecz, jaką posiadał. Wystawa w Cinémathèque w Paryżu, połączona z retrospektywą jego filmów, przywraca go naszej pamięci i oddaje hołd jego nowatorstwu.
La Radio du Monde.
Anna Bernhardt. Eureka.
13-letni Niemiec poprawił obliczenia NASA dotyczące prawdopodobieństwa zderzenia asteroida z Ziemią. Po obserwacjach przeprowadzonych w Instytucie Astrofizyki w Poczdamie, gimnazjalista Nico Marquardt obliczył, że prawdopodobieństwo zderzenia z Ziemią asteroidu o nazwie Apophis wynosi 1 do 450. Amerykańska Agencja Przestrzeni Kosmicznej podała wcześniej liczbę 1 do 450 tysięcy. Ale po pochyleniu się nad obliczeniami młodego Niemca uderzono się w piersi i przyznano mu rację. Nico Marquardt wziął bowiem pod uwagę dodatkowy czynnik pominięty przez Amerykanów, a mianowicie możliwość zderzenia z jednym z 40 tysięcy satelitów krążących wokół Ziemi. Ich prędkość wynosi trochę więcej niż 3 km na sekundę, dokładnie 3,07 km na sekundę, a znajdują się na różnych orbitach w odległości wynoszącej prawie 36 tysięcy km od naszej Ziemi. Według obliczeń naukowców Apophis będzie mijał Ziemię 13 kwietnia 2029 roku w odległości 32 500 km, co oznacza, że może spotkać na swej drodze jakiegoś satelitę, co w konsekwencji zmieni jego trajektorię i może spowodować, iż w czasie następnego przejścia Apophisa w pobliżu Ziemi, czyli w 2036 roku, asteroid znajdzie się w zasięgu oddziaływania naszego pola grawitacyjnego. Jeśli do tego dojdzie, to żelazno-irydowy obiekt o szerokości 320 metrów i wadze 200 miliardów ton wpadnie do Oceanu Atlantyckiego, powodując ogromne fale tsunami i powstanie potężnej chmury złożonej z pyłów, która na jakiś czas przysłoni niebo. To, podkreślmy, może nastąpić dopiero w 2036 roku, a prawdopodobieństwo takiego scenariusza, jak obliczył 13-letni Niko, wynosi 1 do 450. Młody Niemiec zamieścił swe wnioski w pracy zatytułowanej Morderczy asteroid Apophis. Alain Robert, nazywany Spidermanem francuskim, dokonał kolejnego wyczynu wspinając się po 46-piętrowym budynku hotelu w Hongkongu. Na dachu czekała już na niego policja, zatrzymując sportowca, który zdobył wieżowiec, pokonując zewnętrzną ścianę bez żadnych sprzętów. Podjąłem tę próbę, aby zwrócić uwagę wszystkich na ocieplanie się atmosfery, za co w dużej mierze odpowiedzialne są Chiny, powiedział 45-letni Francuz, ubrany w t-shirt promujący witrynę internetową, na której proponowane są sposoby walki z zanieczyszczaniem środowiska. Alain Robert był w Hongkongu na promocji swojej książki zatytułowanej Gołymi rękami, w której opowiada swoje podboje z ostatnich 12 lat. Na liście zdobytych przez niego obiektów znajduje się 70 najwyższych budowli na świecie, m.in. wieża Eiffla i opera w Sydney. W ubiegłym roku, ubrany w kostium Spidermana i bez zezwolenia władz, Alain Robert wspiął się na wieżę Jin Mao w Szanghaju, liczącą 420 metrów wysokości. Za to spędził 5 dni w areszcie, a następnie został wyrzucony z Chin. Ostatnia akcja w Hongkongu na pewno nie poprawi mu opinii w oczach pekińskich władz. Patrick Gray, francuski malarz pochodzący z Nantes, zdziwił się bardzo, gdy poinformowano go, że jego obraz przedstawiający Giocondę został skradziony podczas odbywającego się w Brytanii salonu przyjaciół sztuki. Dzieło Graya, nazywane Mona Lisa Watt, nie ma wielkiej wartości rynkowej, szacowanej zaledwie na 400 euro. Jego główną zaletą jest aspekt humorystyczny. Mona Lisa przedstawiona jest tu bowiem jako klaun. Wcześniej francuski artysta ubierał bohaterkę najsłynniejszego obrazu Leonarda da Vinci, strój Napoleona czy bretoński. Nie bardzo wiadomo, czy kradzież jest dziełem miłośnika sztuki Patryka Greya, czy wręcz przeciwnie, zrobił to ktoś, kto nie mógł znieść profanacji dzieła włoskiego mistrza renesansu. Dodajmy na marginesie, że prawdziwa Mona Lisa, która powstała między 1503 a 1506 rokiem, została skradziona z Luwru w sierpniu 1911 roku i odnaleziona 2 lata później.
RFI, Radio France Internationale.
Avec je ne sais quoi, Lady Blanche et Barbara, Edith Piaf et les...
Państwo Paryża, RFI.
Mówi Paryż RFI. Zapraszamy Państwa do wysłuchania reportażu Piotra Rosochowicza, znanego podróżnika, który tym razem odwiedził Kaliningrad.
Kaliningrad to stolica rosyjskiej enklawy, która ma powierzchnię 15 tysięcy kilometrów kwadratowych i zamieszkiwana jest przez około miliona ludzi. Znamy także i inne nazwy Kaliningradu, Königsberg czy Królewiec. Podczas mojego pobytu w tym mieście w ramach podróży prasowej zorganizowanej przez Klub Grand Europe spotkałem się z konsulem generalnym RP w tym mieście, Jarosławem Czubińskim. Rozmawiałem z nim m.in. o stosunkach polsko-rosyjskich dotyczących tego bardzo specyficznego terenu.
Polskie patrzenie na obwód kaliningradzki wynika przede wszystkim z bezpośredniego sąsiedztwa z tym fragmentem Federacji Rosyjskiej i świadomością tego, iż właśnie z obwodem kaliningradzkim Polska posiada jedyny odcinek wspólnej granicy z Rosją. Także ten element łączący to jest właśnie ta granica i element, który również niejako łączy terytoria jej mieszkańców, to jest również ta sama granica. Polskie patrzenie na obwód kaliningradzki polega między innymi na tym, żeby pomagać mieszkańcom tej części regionu, dużego europejskiego regionu, w miarę możliwości w szybkim tempie rozwijać się, osiągać poziom rozwoju zbliżony do tego, który istnieje na naszym terenie, na terenach sąsiadujących, po to, ażeby unikać różnego rodzaju problemów wynikających z dysproporcji, które istnieją w różnych obszarach życia. Dlatego też w żadnym wypadku nie można patrzeć na nasze sąsiedztwo z punktu widzenia na przykład przyciągania mieszkańców obwodu czy samego obwodu do Unii Europejskiej, ponieważ pewne procesy dokonują się w sposób naturalny. Tu należy raczej wyważyć, czy znaleźć ten złoty środek pomiędzy tendencjami wewnętrznej integracji państwa rosyjskiego, które w tej chwili się dokonują, a czysto ludzkim odruchem polegającym na tym, że każdy chciałby żyć lepiej albo żyć tak dobrze jak jego sąsiedzi. W związku z tym ta nasza rola polega na pomaganiu tym mieszkańcom obwodu kaliningradzkiego, którzy chcą się z nami przyjaźnić, a jednocześnie nie zniechęcaniu tych, którzy mają inną wizję własnego życia. Tu nie ma żadnego elementu rywalizacji. Wprost przeciwnie, jest to najczystszej wody dobro sąsiedztwo. I takie jest ujmowanie tej naszej polityki regionalnej. My unikamy rywalizacji. Za wszelką cenę unikamy rywalizacji. I z drugiej strony wiemy też doskonale, że nic nie działa tak dobrze jak dobry przykład. I dlatego Polska stara się być czymś w rodzaju starszego brata dla obwodu kaliningradzkiego, pokazując pewne metody albo drogi rozwojowe, które no, powiedzmy, nazwijmy rzecz po imieniu, sprzyjają dobremu poziomowi życia. I to są różnego rodzaju poważne programy rządowe, które tutaj są realizowane, czy też wspieranie współpracy organizacji pozarządowych, albo też zwykłe zachęcanie mieszkańców obwodu kaliningradzkiego, żeby korzystali z różnego rodzaju elementów dobrodziejstw wynikających z bliskiego sąsiedztwa i dobrego sąsiedztwa z Polską.
Jak wygląda w tej chwili ruch wizowy?
W zasadzie nie ma żadnych problemów z przemieszczaniem osób i towarów. Ruch jest dość intensywny, bo w tej chwili mówimy o około 3 milionach przekroczeń granicy rocznie. Mówimy o krótkim odcinku, 200 kilometrach granicy i tylko milionie mieszkańców obwodu kaliningradzkiego, a w sumie rocznie około 3 milionów razy mieszkańcy w sumie pogranicza z obu stron tą granicę przekraczają, więc to jest znaczący wymiar tego ruchu. Nie istnieją żadne przeszkody w uzyskiwaniu wiz do Polski, polskich wiz Schengen również, z których dość obficie kaliningradczycy korzystają. Należy mieć świadomość tego, że jednak mieszkańcy tej części Rosji nauczyli się korzystać z możliwości istniejących po drugiej stronie granicy w formie odpoczynku, zakupów, czy też nawet niekiedy działań kulturalnych, teatrów, prawda, i tego typu działań.
A może także subwencji jakieś?
To jest oczywiście, że to również występuje, ale różnego rodzaju subwencje czy też finanse wynikające z polskiego członkostwa w Unii pojawiają się na tym obszarze w niejako naturalny sposób. Jest tylko kwestia zasadnicza, kwestia związana jest z tym, że trzeba nauczyć się z nich korzystać. I też to jest jeden z naszych kierunków starań, polegający na przekonywaniu naszych rosyjskich partnerów do tego, żeby wspólnie korzystać czy występować o możliwe skorzystanie z tych funduszy, a także posiąść wiedzę na temat tego, jak się z tych funduszów korzysta, co niekiedy nie jest prostą sprawą. Ale wiemy doskonale, że możliwość skorzystania z tych pieniędzy przez nas związana jest również z tym, że jednym z partnerów do tych działań finansowych powinni być nasi sąsiedzi z drugiej strony granicy.
Mówił konsul RP w Kaliningradzie Jarosław Czubiński. Enklawa ta, enklawa kaliningradzka, znajdująca się o kilkadziesiąt zaledwie kilometrów od Gdańska, zaczęła być problemem dla Unii Europejskiej w momencie, gdy po wejściu do Unii i strefy Schengen, Polski i Litwy, znalazła się ona otoczona przez kraje należące do strefy Schengen. Po to, aby obywatel rosyjski z Kaliningradu mógł pojechać do swej stolicy, Moskwy, inaczej niż statkiem czy samolotem, musi przez strefę Schengen przejechać. Sytuacja jest specyficzna i Litwini, przez których terytorium trzeba przejechać, opracowali specjalną instytucję takiego pociągowego konsulatu, który też może wydawać wizy tranzytowe. W normalnym trybie wizy takie można uzyskać na dworcu w Kaliningradzie przy kupnie biletu kolejowego. Kosztują 35 euro w myśl obustronnego porozumienia Rosja-UE podpisanego 11 listopada 2002 roku. Na pół miliona tego rodzaju przejazdów od momentu wprowadzenia przepisu było zaledwie nieco ponad 200 odmów. Wtedy Rosjanie z Kaliningradu muszą polecieć do Moskwy samolotem.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Mija tydzień w Polskim Radiu dla Zagranicy. Wydarzenia polityczne tygodnia komentują dziś dla Państwa panowie Anatol Arciuch i Piotr Gursztyn. Prezydent Lech Kaczyński nie zaakceptował kilkunastu nominacji generalskich, o które prosił minister obrony narodowej Bogdan Klich. Awanse dostało jedynie 3 z 15 zaproponowanych oficerów. Co w panów opinii zdecydowało o nieprzyznaniu nominacji właśnie większości rządowych kandydatów? Czy to efekt sporów kompetencyjnych? Tak uważa minister Bogdan Klich, pan Anatol Arciuch.
Na pewno, tylko że muszę powiedzieć, trudno mi jest to komentować, dlatego że my do końca nie wiemy. Minister Klich niestety dość niejasno tłumaczył, bo on twierdził, że uzgadniał te kandydatury z prezydentem, ale nie wiadomo w jakim trybie, nie wiadomo kiedy to zrobił. No wiadomo, kiedy prezydent jest z przeciwnego obozu politycznego, to trzeba robić wszystko, żeby się z nim porozumieć albo przyzwyczaić się do tego, że trudno oczekiwać jakiejś szczególnie dobrej woli. Zresztą no, w pewnym sensie jest to odwet ze strony Pałacu Prezydenckiego za to, że nie tak dawno minister Sikorski nie dość, że nie zaakceptował kandydatur na ambasadorów zgłoszonych przez prezydenta, to również postanowił odwołać jednego właśnie zmianowanych przez prezydenta kandydatów. Także jak mówię, no nie jest to dobrze, ale nie jest to nic dziwnego i tak się nie dzieje tylko w Polsce, jeśli najważniejsi politycy są z przeciwnych obozów.
Szef dyplomacji, minister Radosław Sikorski uważa, że decyzje kadrowe powinny być podejmowane tam, gdzie jest odpowiedzialność. Mi jako zdanie, pan Piotr Gursztyn.
Teoretycznie tak można powiedzieć, że tak powinno być, ale na prezydencie też spoczywa odpowiedzialność, bo potem musi te nominacje podpisać, więc to nie jest tak, że jest tylko notariuszem i żadna odpowiedzialność, chociażby polityczna, na niego za to nie spada. A jeśli chodzi o te przyczyny, to ja bym też wskazał tutaj dwie rzeczy. Pierwsza to rzecz taka prestiżowo-kompetencyjna. Prawdopodobnie Pałac Prezydencki chciał w jakiś sposób na następny raz wymusić jednak konsultowanie takich decyzji i wygląda na to, że to się udało, bo minister Klich bardzo szybko się wycofał, jeśli to można nazwać starciem, no to z tego starcia raczej prezydent, co nieczęsto się zdarzało, wyszedł zwycięsko. A drugą rzeczą, to ja podejrzewam, a tu mam mocne podstawy, ponieważ ta osoba się obficie na ten temat wypowiadała, podejrzewam tutaj udział byłego ministra obrony, Aleksandra Szczygło. To jest bardzo bliski współpracownik prezydenta. Prezydent, myślę, że wiedzę o wojsku ma dużo gorszą niż jego współpracownik, więc na pewno, jeśli kogoś się konsultował, to niego. A były minister Szczygło krytycznie wypowiedział się o tej liście nazwisk. On tam stwierdził, że większość tych ludzi to są tacy wojskowi urzędnicy, a nie liniowi żołnierze. No według niego powinni być nominowani przede wszystkim żołnierze, którzy służyli na misjach w Iraku i w Afganistanie.
Powiedzmy także, że minister Szczygło bardzo krytycznie odniósł się do publikacji tych nazwisk w internecie, osób, które jeszcze tych nominacji nie otrzymały, ale po tym zamieszaniu prezydent i minister obrony spotkali się, aby rozmawiać na ten temat i Bogdan Klich mówił potem, że to spotkanie przebiegało w bardzo dobrej atmosferze, że już dawno nie usłyszał takiej ilości superlatyw pod swoim adresem, a zatem czy rzeczywiście mamy do czynienia z konfliktem na linii prezydent-minister obrony, pan Anatol Arciuch?
Ja bym był z tym bardzo ostrożny, bo tak samo wypowiadano się nie tylko sami zainteresowani, ale i komentatorzy w superlatywach i z wyraźną ulgą po spotkaniu premiera i prezydenta na Helu, a jak się okazało, to niewiele załatwiło. Natomiast są dwie sprawy. No jednak, tu jest sprawa z tymi liniowymi oficerami nie taka prosta, bo chodzi o to, że są etaty generalskie właśnie w instytucjach centralnych, które zajmują pułkownicy, więc z tego punktu widzenia to jest nawet wymóg NATO, że powinni być generałowie, ale druga sprawa dla mnie jest znacznie groźniejsza, że tego rodzaju spory zmuszają oficerów do wyboru między prezydentem a ministrem obrony, czy też rządem, mówiąc ogólnie.
A tak to być nie powinno.
Mieliśmy już to raz za czasów prezydenta Wałęsy i to jest dla Polski bardzo niebezpieczne.
Tu rzeczywiście jest ten niedobry element, o którym wspomniał pan Anatol, z tym, że mnie się wydaje, że cała ta historia nie była zamierzonym konfliktem politycznym, jakie zdarzały się na linii rząd-prezydent. To był 1-3 maja obecnego ministra obrony. Być może on lub jego współpracownicy coś zaniedbali.
Tym bardziej, że obaj panowie powiedzieli, że właśnie przed kolejnymi okazjami 15 sierpnia, 11 listopada będą na temat tych kandydatur i kolejnych rozmawiać. Polskiego Radia dla Zagranicy, panowie Anatol Arciuch i Piotr Gursztyn, którzy komentują dla państwa wydarzenia polityczne tygodnia. 4 lata temu Polska weszła do Unii Europejskiej. Jaki jest w panów opinii bilans naszej obecności we wspólnocie, pan Anatol Arciuch?
Pozytywny i to nie tylko chyba naszym zdaniem, no ja nie mogę odpowiedzieć za redaktora Gursztyna, ale wiadomo co mówią Polacy. Ponad 80% z aprobatą przyjmuje naszą obecność w Unii Europejskiej. Blisko 50% to jest w ogóle niespotykane w innych krajach Unii, uważa, że polepszyło się im osobiście po przyjęciu do Unii. Najbardziej obawiająca się integracji grupa, czyli rolnicy, praktycznie najwięcej skorzystali. Na razie mamy więcej, oczywiście to będzie do czasu, dopóki Polska odpowiednio się nie wzbogaci, że na razie więcej czerpiemy z funduszy Unii niż do niej odprowadzamy. Bardzo się wszystko ruszyło w sensie jednak dynamiki rozwoju infrastruktury i tak dalej, przy wszystkich brakach, które zauważamy i tych trudnościach z zagospodarowaniem funduszy europejskich i tak samo zresztą w aspekcie politycznym z tymi wyjątkami, które Unia musiała nie bardzo zachwycona, ale zaakceptować na ostatnim spotkaniu, jeśli chodzi o mechanizm głosowania Polski i to, że przystąpiliśmy do tak zwanego protokołu brytyjskiego, czyli i politycznie i gospodarczo w zasadzie osiągnęliśmy chyba wszystko, co było możliwe.
Rzeczywiście niebieskie tabliczki z napisem zbudowane ze środków Unii Europejskiej bardzo często widać naprawdę w zaniedbanych do tej pory miejscowościach. To robi wrażenie. Zawdzięczamy Unii dobrą koniunkturę. Rolnictwo rzeczywiście też w ogromny sposób skorzystało i na dopłatach, i na wspólnej polityce rolnej. Z tym, że no, żeby nie było zbyt słodko, był opublikowany w jednej z gazet sondaż, jak Polacy widzą nasze członkostwo w Unii. Nie to, czy są zadowoleni, bo wiadomo, są zadowoleni i mają do tego podstawy. Czy jesteśmy członkiem kategorii pierwszej czy drugiej? Dużo osób jednak ma poczucie, że jesteśmy członkiem kategorii drugiej i być może za kilka lat, kiedy Polacy Polacy zrozumieją lepiej mechanizmy unijne, kiedy przestaną sądzić, że swój dobrobyt zawdzięczają Unii, kiedy zaczną uważać, że zawdzięczają sobie samym ten dobrobyt. W Polsce mogą się zacząć też takie nastroje jak w krajach tak zwanej starej Unii, pewnego sceptycyzmu, że więcej dajemy niż dostajemy.
Dodajmy, że Unia to przecież nie tylko wymierne korzyści finansowe, o których najczęściej mówimy, ale czy możemy już mówić, Unia to my, a nie Unia to oni, pan Anatol Arciuch?
Jeszcze chyba do końca nie, w coraz większym stopniu tak. Jest sprawa, dwie sprawy, to znaczy jedna wspólnej polityki energetycznej, która ma dla Polski zasadnicze znaczenie, ona teraz tak troszkę zeszła na plan drugi w ostatnim czasie właśnie z tymi wszystkimi zawirowaniami wokół mechanizmów głosowania i tak dalej, ale to będzie ważne i wydaje mi się, że prawdziwą taką próbą, czy Polacy akceptują Unię i dopiero jak będą wiedzieli do końca, co to jest, to będzie wprowadzenie euro, bo z tym się kryje jednak dla społeczeństw takich wciąż biednych jak Polska duża zagrożeń.
Ale niewątpliwie wzrost znaczenia na arenie międzynarodowej, wpływ na politykę wschodnią Unii Europejskiej, to wnieśliśmy i to korzyści naszej obecności we wspólnocie. Że w naszym studiu są panowie Anatol Arciuch i Piotr Gursztyn, którzy komentują wydarzenia polityczne tygodnia. Mówimy o polskiej obecności w Unii. Tymczasem Litwa zablokowała negocjacje Unii Europejskiej z Rosją dotyczące nowego porozumienia o współpracy. Jak panowie przyjęli to stanowisko Litwy? Tu dodajmy, że władze w Wilnie domagały się deklaracji dotyczących problematycznych spraw w relacjach z Rosją. Przede wszystkim chodzi właśnie o bezpieczeństwo energetyczne, o którym pan redaktor Anatol Arciuch wspominał, odszkodowania dla ofiar deportacji i zamrożone konflikty w Gruzji, pan Piotr Gursztyn.
Ja obserwuję to z ogromną ciekawością, dlatego, że być może wynik tej batalii, nazwijmy to tak, między Litwą a Moskwą, może mieć ogromny wpływ także na debatę wewnętrzną europejską w Polsce, w tym sensie, że zaczniemy inaczej patrzeć na nasze miejsce w Europie. Chodzi o to, że jedna mała Litwa się przeciwstawiła. My w Polsce mamy trochę z takiego euroentuzjastycznego kompleksu wobec Unii, że jeden kraj nie powinien tak wobec całości się przeciwstawiać. Litwa coś tutaj być może utoruje jakąś drogę, bo rzeczywiście podstawy ma do tego, żeby jednak się przeciwstawiać Moskwie. No, najważniejszą to jest chyba jednak ta kwestia energetyczna, zerwanie kontraktu i dostawy surowców do rafinerii w Morzejkach. Tylko dlatego, że tej rafinerii nie kupiła Rosja, kupili ją Polacy. Pojawiła się bardzo ciekawa inicjatywa prezydenta Francji Sarkoziego wobec Ukrainy, która myślę, że też w Rosji nie zostanie przyjęta z entuzjazmem, niezależnie od tego, jak Sarkozy daleko się posunie, no bo też mu się tam zarzuca, że jest entuzjastą, który często zapomina o swoich pomysłach. Ale sam fakt zgłoszenia takiej deklaracji musi robić duże wrażenie. Ja trzymam kciuki za Litwę.
Tym razem Polska nie poparła Litwę, ale jaka jest przyszłość negocjacji Unia-Rosja, pan Anatol Arciuch?
No więc tutaj po raz pierwszy nie zgodzę się dzisiaj z moim rozmówcą, bo ja jednak uważam, że przede wszystkim zadecydowały tutaj względy wewnątrz litewskie, to, że zbliżają się wybory, że oczywiście to jest bardzo nośne, uzasadnione są obawy, tym bardziej, że jednak Litwa była w znacznie gorszej sytuacji niż Polska, bo nie zapominajmy, że była zaanektowana, była Republiką Sowiecką, także Litwini są znacznie bardziej uczuleni niż my na takie wszystkie sygnały, właśnie jak chociażby gruziński, ale też mi się wydaje, że oni budują jednak taką pewną tożsamość, bo nie trzeba zapominać, że Rosja ciągle wypomina i to wypomina publicznie, także to w wielu krajach istnieje takie przekonanie, że Litwa była no czymś niemalże w rodzaju sojusznika Hitlera, że trochę to i się tak należało, to, że Rosjanie ją potem anektowali, więc tutaj trzeba pokazać, Litwini chcą pokazać, że byli ofiarą stalinizmu i nie tylko stalinizmu, ale jeszcze przecież na początku lat 90. była ta masakra w Wilnie przy wieży telewizyjnej i tak dalej, także do końca Moskwa usiłowała tę swoją hegemonię jakoś utrzymać. Jak mówię, to wszystko rozumiem, niemniej uważam, że to się uspokoi i że sama Litwa, no powiem brutalnie, nie ma szans. No widać, że nawet Polska się jednak wstrzymuje w tym wypadku, bo Polska postępuje logicznie. Powtarza, że każdy kraj ma swoje interesy w Unii Narodowej i tutaj interes narodowy Polski nie jest jednak do końca zbieżny z litewskim.
Panie Anatolu, ja przyznaję, moim błędem było niedostrzeżenie tego czynnika wewnętrznego, tego wyborczego, ale nawet nie sięgając tak daleko jak II wojna światowa czy wyzwalanie się Litwy spod komunizmu, Rosja ileś razy nadal wypróbowywała tę niezależność litewską, nadal ją wypróbowuje. Sam fakt tego pojęcia bliskiej zagranicy, próby wymuszenia jakiegoś specjalnego transportu, tranzytu między eksklawą kaliningradzką a Rosją, negowanie tego faktu przyjęcia do struktur zachodnich Litwy powoduje, że to przewrażliwienie nie jest takim faktem tylko czysto psychologicznym, ale też ma znaczenie polityczne.
Może ja nie do końca się wypowiedziałem jasno. Ja też uważam, że ma. Co więcej, Rosja ma ten odruch ciągle wielkomocarstwowy, że dla niej taka Gruzja, prawda, Litwa, Łotwa, kraje, co mają po 1-2 miliony ludzi czy kilka, to się w ogóle nie liczą.
Szefowie dyplomacji Unii Europejskiej powrócą do dyskusji na temat rozpoczęcia negocjacji z Rosją już za miesiąc. Będziemy bacznie obserwowali te rozmowy. Wydarzenia polityczne tygodnia komentowali dziś dla Państwa panowie Anatol Arciuch i Piotr Gursztyn. Za uwagę dziękuję, Halina Ostas.
RFI.
Wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.
Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75016 Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.